Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Leszek. Witamy naszych słuchaczy.
Tak, witamy Was serdecznie w ten jakże zimowy poranek. Właściwie nie poranek, tylko wieczór.
To zależy, kto jest i gdzie i kiedy słucha.
No tak, ale nawet w Polsce już o tej porze jest koło południa. Kolejna audycja. Audycja tym razem o koreańskiej kulturze korporacyjnej.
Fascynujący temat.
Miejmy nadzieję, że będzie tak fascynujący dla naszych słuchaczy, jak dla nas. No i tak jak obiecaliśmy dwa tygodnie temu, przybliżamy dzisiaj temat kultury korporacyjnej. No i w związku z tym, że chcielibyśmy dosyć wyczerpująco opowiedzieć na ten temat, zdecydowaliśmy się, że podzielimy audycję na dwie części. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bardziej formalnych takich sprawach i bardziej teoretycznych.
Czyli jak przygotować się do życia w koreańskiej korporacji.
Tak, i będziemy mówić tak jakby od początku, czyli od tego, co się dzieje, zanim jeszcze do tej korporacji się, zanim zacznie się prawdziwą pracę. A będziemy rozmawiać o tym etapie przygotowania takiego no, i teoretycznego, i mentalnego.
Bo mentalnie na pewno trzeba się przygotować.
Tak. W ogóle zawsze mi się nasuwa, jak o tym myślę, słowo pranie mózgu.
No myślę, że to jest dobre porównanie.
No w Korei rekrutacja do większości większych firm odbywa się w dwóch okresach. I pierwszym jest na wiosnę, przełom marca i kwietnia, a drugi na jesień z końcem września. Przyjmowane są wtedy ogromne ilości rekrutów. No i udało mi się znaleźć właśnie takie informacje, że w 2010 roku do 22 koreańskich korporacji przyjęto łącznie ponad 17,5 tysiąca nowych osób.
Ale wiesz co, to w sumie to nie jest taka duża liczba osób, jeżeli chodzi właśnie o tą liczbę koreańskich korporacji. Powiedziałeś, że jest to 22 firmy. Ja pamiętam, że kiedy mnie rekrutowano do Samsunga, to 4,5 tysiąca ludzi było rekrutowanych tylko i wyłącznie do Samsunga, do samego Samsunga.
No właśnie, wydaje mi się, że ten Samsung tutaj chyba duży właśnie udział, market share.
Ma w tym wszystko, prawda?
Tak, wydaje mi się, że tak jest. No i tak jak mówię, no, też nie było wymienione, jakie to firmy są, więc też trudno tutaj spekulować, no ale i tak, mimo wszystko, no ty mówisz o 4,5 tysiącach ludzi do Samsungu,
A
trudno sobie pewnie nawet by wyobrazić, ile osób składa dokumenty, żeby się dostać. To są w ogóle, już przechodzą w dziesiątki tysięcy,
na pewno.
Jak nie setki tysięcy osób, tak? Młodych ludzi.
Na pewno.
Więc to jest niesamowite liczby i niesamowita skala, na jaką to jest w ogóle wszystko robione.
Tak.
Ale też świetnie zorganizowane. No dobrze, no ale powiedz... Jak to było u ciebie może najpierw? Jak to się wydarzyło? Jak się przygotowywałaś do pracy w firmie SS?
Dlaczego SS?
Bo tak w firmie LG nazywają swojego konkurenta.
Ojej, strasznie jakoś tak.
No strasznie, no. Ale jest Samsung, więc SS.
Okej. Czyli trzy gwiazdki, tak?
Tak, znaczy to trzy gwiazdki.
Mhm.
No i znowu reklama.
No i znowu reklama. Ja przed rozpoczęciem pracy w Samsungu byłam już w Korei 2 lata, bo Samsung zatrudnił mnie, sponsorował moje studia, więc te 2 lata były dla mnie takie bardzo przyjazne, spokojne, fascynujące, inspirujące generalnie. Oczywiście były jakieś tam zagwozdki kulturowe, ale to się bardzo szybko jakoś rozwiązało i tak bardzo stopniowo. Natomiast kiedy nagle wrzucono mnie właśnie w tego Samsunga, ja chyba dopiero wtedy przeżyłam tak naprawdę szok kulturowy. To było dla mnie naprawdę coś niepojętnego, tak jakbym zupełnie z jednego świata przeniosła się w drugi świat. Po prostu Samsung jest notoryczny, jeżeli chodzi właśnie o przede wszystkim taką wojskową musztrę w firmie. Jest to ewenement nawet na rynku koreańskim, nawet Koreańczycy opowiadają naprawdę historie, całe legendy są w ogóle o tym, jak w Samsungu się pracuje. Także to na pewno nie jest firma, która stanowi jakiś standard w Korei. To jest raczej trzeba to wszystko traktować na zasadzie wyjątku, ale pracownicy tam generalnie traktowani byli jak żołnierze. Żołnierze, którzy wykonują rozkazy przełożonego, bez pytania, bez żadnego kwestionowania, po prostu robią to, co im się każe. I to nie tylko chodzi o sprawy biznesowe, ale także o sprawy prywatne przełożonych, czyli na przykład odebranie dziecka z przedszkola, napisanie pracy doktorskiej nawet. Oczywiście to, tak samo jak w wojsku, to oznacza bezwzględne posłuszeństwo, robotyczne przestrzeganie protokołów i procedur, nawet jeżeli są one absolutnie absurdalne. O tym też dużo przykładów podamy później, tyleż jak też masz kilka fajnych opowieści. To jest również traktowanie pracowników jak, no powiem, szmaty po prostu. Pracownicy, którzy są na niższym szczeblu, muszą przyjmować ze spokojem wszelkiego rodzaju obelgi, po prostu muszą wykazać się spokojem, odpornością na jakiś taki właśnie, taki mobbing, tak to się nazywa właśnie w firmie. No i oczywiście ciągłe chłosiki, czyli ciągłe te kolacje firmowe, na których trzeba pić do upadłego, do samego rana. Życia prywatnego praktycznie człowiek nie ma, pracuje bardzo późno, do godzin nocnych. No i po prostu pranie mózgów. W Samsungu jeszcze przed rozpoczęciem pracy są właśnie dla tego nowego narybka, są obozy przygotowawcze, o tym za chwilę również opowiemy, ale nie tylko, w czasie pracy właśnie wszędzie wokół porozwieszane są różne hasła, slogany, jest wewnętrzna telewizja, która non-stop wałkuje, jak świetny jest Samsung. Wznosi się wspólnokrzyki, jak na przykład jakieś tam uzyska się jakieś zamówienie. Są wypady MT, które już nawet MT, Military Training, samo oddają w ogóle.
Nie oznacza to members training?
No właśnie w Samsungu zawsze mówili na to military training. Także to oddawało właśnie tą wojskowość całego tego przedsięwzięcia. No i oczywiście w Samsungu, co również ciekawe, jest brak związków zawodowych. To znaczy są jakieś związki zawodowe, ale to są związki zawodowe, które są założone tak pro forma przez top management. I generalnie w Samsungu bardzo często właśnie się powtarza, że związki zawodowe to jest bardzo negatywna sprawa, że to tylko jakby hamuje rozrost firmy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Samsung to dla mnie był naprawdę ogromny, ogromny szok kulturowy. Drugi szok kulturowy w drugą stronę był w drugiej firmie, dla której zaczęłam pracować, dla tego stoczniowca, w którym pracuję do dziś. I to był w ogóle zwrot w zupełnie drugą stronę. Pierwszego dnia wiceprezydent przyszedł do mnie do biurka i zapytał się, czy zaprosił mnie na kawę po prostu. I na kawie sobie rozmawialiśmy o różnych rzeczach, jakichś tam światopoglądowych i w ogóle. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Ja byłam już chyba też tak, po tych 3 latach w Samsungu po prostu miałam tak wyprany mózg, że mi się to w ogóle nie mieściło w głowie, że wiceprezydent ze mną rozmawia. W Samsungu nawet, ja byłam wtedy assistant manager, nawet Sangmu, czyli wiceprezydent, wiceprezydent, nawet na człowieka nie spojrzał. Nawet jak mu się mówiło dzień dobry, to on po prostu przechodził i w ogóle nie zauważał takiego kogoś. Więc to było naprawdę w drugą stronę. Dlatego wydaje mi się, że każdy, kto pracuje w Korei, na pewno będzie miał zupełnie inne doświadczenia. Są jakieś rzeczy, które się powtarzają, jakieś zwyczaje i tak dalej. Natomiast na pewno te wrażenia będą inne w zależności od tego, dla jakiej firmy się pracuje.
Ja myślę, że też duże znaczenie ma to, że twoja pierwsza firma, twój pierwszy pracodawca to była firma, która nie miała tak dużego kontaktu z klientami zewnętrznymi. Tak? Czyli jakby twoja praca na ogół opierała się na pracy przy biurku i tak robili prawie wszyscy, tak? Więc to było. A DSM to jest firma, która jakby opiera się na pracy biznesie na takim zagranicznym, na dużą skalę, więc tam macie chyba dużo spotkań z zagranicznymi klientami, wyjazdów jakichś takich, tego typu rzeczy. Czy to nie jest też trochę tak, że właśnie...
Ja myślę, że akurat to nie miało dużego wpływu. Ja myślę, że tutaj wpływ akurat ma to, kto jest właścicielem firmy, bo Samsung to jednak firma należąca do rodziny, tak, więc tam są wymogi, jakie są, nikt nie może zbytnio podskoczyć. Natomiast DSME tak naprawdę jest firmą, która należy do rządu koreańskiego, więc naszym akcjonariuszem większościowym jest bank, Narodowy Bank, znaczy bank, który należy do Korei, do rządu koreańskiego. I generalnie my nie mamy jakby takiej korporacyjnej kultury jednolitej. Tak naprawdę to, w jaki sposób pracownicy współpracują, zależy od szefa grupy. Więc są na przykład takie grupy u nas, które pracują całe weekendy, do drugiej w nocy, dzień w dzień. To są ludzie, którzy wyglądają jak zombie. Ale są też grupy takie jak moja, gdzie po prostu mam fajnego szefa, tego właśnie, który zaprosił mnie na tą kawę 6 lat temu. I po prostu my wychodzimy normalnie o godzinie 6, tak jak po prostu czas formalny wyjścia z pracy jest uzgodniony. W weekendy pracujemy bardzo rzadko, chyba że jest jakiś projekt i tak dalej. Także to naprawdę w naszej firmie jest to bardzo ta kultura, nie ma takiej jednolitej kultury właśnie.
Czyli cieszysz się?
No ja się cieszę, dlatego tam już jestem 6 lat. No, a jak to jest właśnie u ciebie?
No właśnie, LG, powiedzmy
LG,
wszystkim.
Tak.
No tak. No, u mnie jest no bardziej w stronę tej takiej prawdziwej koreańskiej korporacji, ale wydaje mi się, że na wielu płaszczyznach jest to bardziej łagodne w porównaniu do Samsunga. No i ja jak przyjechałem do Korei, w ogóle też przyjechałem do Korei najpierw studiować, więc przez 3 lata tak naprawdę byłem na uniwersytecie i doświadczyłem tej Korei tak po studencku i tak przed chwilą powiedziałaś, to było na luzie.
Bardzo przyjemny
okres, super. W ogóle to było coś takiego, że Korea jest zupełnie bezstresowym krajem. No a w zeszłym roku, a przepraszam, tego roku, na początku tego roku zacząłem pracować właśnie w jednej z koreańskich korporacji. No i doświadczyłem tego, o czym wyczytałem na twoim blogu, jeszcze zanim się poznaliśmy, o tym, co się dzieje w koreańskich korporacjach, że jak przychodzę do pracy, to są jakieś tam ćwiczenia
rozgrzewające.
Rozgrzewające, tak.
Do pracy.
Na ekranach. Co prawda tego nikt nie przestrzega, bo mówiłaś kiedyś mi, że właśnie, że w Samsungu to wszyscy tam tańcowali.
To wszyscy, tak. W spódniczkach krótkich na obcasach, ale tam tak. Wygibiwanie się było.
U nas to jest tylko na zasadzie takiego backgroundu, na zasadzie tła. Ale są takie jakieś różne rzeczy, o których mówisz, czyli to bezwzględne posłuszeństwo, czyli po prostu ci u nas, no ja też jestem salonem, czyli tym asystentem.
Associate.
Chociaż niektórzy to tłumaczą jako asystent.
Coś niedowartościowanie chyba.
Wydaje mi się, że żadna różnica w Korei nie jest między associate i asystent, jakkolwiek by to tłumaczyć. Natomiast właśnie jak tak obserwuję moich kolegów, którzy są na tym samym levelu, na tym samym poziomie w pracy, co ja, no to ja jeszcze mam taki trochę luz, bo jestem obcokrajowcem, ale no ci biedni Koreańczycy i Koreanki to zastawają równo i tam mam taką jedną koleżankę, która jakaś jest taka napięta sytuacja w grupie, u nas w zespole, to ona od razu po prostu się cała spina i obawia się, że ktoś ją zaraz okrzyczy albo w ogóle, więc chodzą wystraszeni.
Ja też chodziłam wystraszona właśnie w Samsungu tak bardzo. Natomiast ja myślę, że faktycznie to co mówisz, że jeżeli ja byłabym Koreańczykiem czy Koreanką, to ja bym chyba w koreańskiej takiej właśnie tradycyjnej korporacji zupełnie nie potrafiła wytrzymać. To, że właśnie jestem obcokrajowcem i potrafię wybierać sobie niektóre elementy tej kultury, do niektórych rzeczy się stosować, a do niektórych nie, bazując na tym, że no sorry, ale jestem troszeczkę inna, zatrudniliście mnie, to też powinniście wyjść naprzeciw troszeczkę. To właśnie tylko to, że jestem obcokrajowcem i już wiem, jak sobie radzić z tymi wszystkimi rzeczami, powoduje, że ja się w tym jakoś dobrze znajduję i już mnie to w ogóle nie stresuje.
No, to jest właśnie chyba jedna z takich lepszych cech, którą my obcokrajowcy posiadamy, że mamy tą nie tylko umiejętność korzystania z wybierania tych sytuacji, do których chcemy się dostosować, ale też taką możliwość mamy.
Bo Koreańczycy nie mają.
Bo Koreańczycy nie mają. Ale to też jest kwestia tego, że Koreańczycy inaczej chyba do tego podchodzą, bo oni jakby są w tym społeczeństwie od urodzenia, czyli tak. Jakby tych wartości pewnych posłuszeństwa, hierarchii nabierają od urodzenia.
Ale ja na przykład mówię o, jeżeli byłabym takim Koreańczykiem, który był wychowany za granicą, albo na przykład studiował za granicą przez, nie wiem, 3 czy 4 lata, zobaczył jak inaczej rzeczy są robione za granicą, a później wraca do takiej korporacji, wiesz, tradycyjnej, konserwatywnej i musi tam biegać, nie? Za nie wiem, za dzieckiem swojego szefa gdzieś tam, tak?
No właśnie. Mój taki bezpośrednio jakby przełożony. Znaczy kolega, który jest starszy rangą ode mnie z pracy, właśnie niedawno wrócił z Polski, z polskiego oddziału LG, No i po prostu był zachwycony. Mówi, że po prostu rewelacja. Tak, aha, że po prostu tą praca w polskim LG to w ogóle dla niego to jest jak raj na ziemi, bo tam wszyscy wychodzą o czasie, o takiej porze, jak się kończy praca. A tutaj, no dzisiaj mieliśmy specjalny dzień wyjścia wcześniejszej z pracy, a on powiedział, że no on to przed siódmą to nie wyjdzie, czyli półtorej godziny po czasie pracy. Także no ja też doznałem wielkiego szoku i to, co mnie chyba do dzisiaj najbardziej szokuje, taka jedna z największych rzeczy, to jest to, że cały czas kobiety mają strasznie mało do powiedzenia w firmie. To jest w ogóle, czy jest, nawet jeżeli jest manager i drugi manager, jest kobieta i mężczyzna, jeżeli dochodzi do tego, ostatnio mieliśmy spotkanie, jeżeli jest spotkanie i mężczyzna coś powie, to kobieta jakby, no, chociaż nie wiem, jak super by się broniła, jaką była superwoman, to i tak stanie się to, co powie mężczyzna. To, to mnie najbardziej szokuje. Nawet z punktu widzenia mężczyzny mnie to strasznie szokuje u nas w pracy.
Nie, mnie też to bardzo, bardzo szokuje. W moim przypadku, ja też jestem kobietą, ale jestem kobietą, jakaś taka piosenka była kiedyś. W każdym bądź razie to, że jestem obcokrajowcą, jakby przeważa nad moją płcią. Czyli oni tak. Rozumiesz, że w moim przypadku...
To tak jak to akurat... prezydent Korei, czyli jej pochodzenie przeważa nad jej płcią.
Tak, że została wybrana na prezydenta pomimo swojej płci tej zasadzie, nie? A nie dlatego, że była
Ciebie
kobietą.
Ciebie też pewnie przyjęli pomimo twojej płci.
Myślę, że tak. Za mój intelekt, na pewno. No dobrze, czyli na pewno do życia w koreańskiej korporacji trzeba się bardzo dobrze przygotować. I właśnie dzisiaj powiemy, jak można się do takiego życia przygotować. Czego można oczekiwać? Przede wszystkim, jeżeli w Korei otrzyma się pracę jako właśnie ten świeży narybek, czyli osoba, która po prostu kończy uniwersytet, aplikuje właśnie tak, jak ty mówiłeś, na początku albo na końcu roku, jest pewna procedura, którą po prostu trzeba przejść już po przyjęciu do takiej pracy. Najczęściej Koreańczycy wysyłani są na obozy przygotowawcze. Tutaj oczywiście mówimy o takich dużych firmach, takich jak twoja, czy moja, czy Samsung. W Samsungu na przykład było tak, że przed faktycznym rozpoczęciem pracy 3 miesiące osoby takie spędzały w specjalnym ośrodku w górach. To był ośrodek, to jest ośrodek, który jest właśnie, właścicielem tego ośrodka jest Samsung. To jest dosyć odizolowany kampus gdzieś w górach, gdzie oni tam przez 3 miesiące mogą przygotować się i nauczyć się, że Samsung jest najlepszy. Dzień w dzień mają miejsce trening fizyczny, umysłowy, czyli po prostu jakieś tam bieganie po tych górach, rozwiązywanie zadań, testy i tak dalej. Ale też część czasu spędza się na przygotowaniu finalnego przedstawienia. Finalne przedstawienie to jest po prostu wielkie wydarzenie, na które Samsung wydaje miliony dolarów. To jest, tam jest ogromna w ogóle scena takiej, której naprawdę pozazdrościłby nie jeden koncert, taki naprawdę duży koncert w Polsce. Jest takie nagłośnienie, jest takie urządzenia, w ogóle oświetlenie, nagłośnienie i tak dalej. Na taką inaugurację właśnie przyjęcia tych nowych osób przyjeżdża cały top management. No i oczywiście to wszystko trochę wygląda tak jak z parad z Korei Północnej. Czyli każda grupa ma na przykład taki sam ubiór, jakieś tam na przykład koszulki zielone, tak? Z krótkim rękawkiem, inna ma pomarańczowe, żółte, czerwone. I tam po prostu robią różne właśnie takie synchroniczne pokazy czegoś tam. Później pokazują jakieś takie wielkie, są przedstawienia takich baśni, czyli na przykład, że tygrys jakiś tam, tygrys atakuje orła, jest jakaś w ogóle walka wielka między nimi, jakieś takie bardzo, jak to się mówi, ideologiczne, takie baśniowe, patetyczne, tak, różnego rodzaju przedstawienia. Ale, co jest też niesamowite, te przedstawienia są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest taka część, gdzie pracownicy pokazują swoje talenty. I tam po prostu dzieją się rzeczy niesłychane. Tam wydaje mi się, że naprawdę niektórzy cyrkowcy pozazdrościliby tego, tych umiejętności, tych zwykłych po prostu pracowników. Oni się tak do tego przygotowują, że to jest naprawdę tak miłe do pooglądania tego wszystkiego.
Powinni po prostu otworzyć, rozpocząć taki program Samsung Mam Talent.
No dokładnie, naprawdę, bo to tak właśnie wygląda. Często jest tak, że na taki koncert zapraszana jest jakaś na przykład, nie wiem, jakaś bardzo sławna grupa. W momencie, kiedy ja tam byłam, to akurat z ekranu, z tego jak się BIM, tak?
Telebimu.
Telebimu. Mówił do nas Magic Johnson w ogóle. Mówił, że jesteśmy wybrani, że Samsung jest najlepszą firmą i w ogóle. Więc tam wszyscy w ogóle łzy w oczach, w ogóle, wiesz. No, do tego właśnie takie...
To tak trochę jak sekta.
No, ale takie to właśnie jest wrażenie. To wszystko zakończy się w ogóle tym, znaczy tego, co ja doświadczyłam. Wszyscy na sam koniec wznoszą świeczki, śpiewają razem piosenkę, łzy w oczach w ogóle, świetlana przyszłość, wybrani w ogóle całego narodu i tak dalej, i tak dalej.
Jest też takie ciekawe, bo jak się jest tego uczestnikiem, to ta atmosfera jest na tyle profesjonalnie przygotowane to wszystko, że jakby rzeczywiście ci ludzie to przeżywają w ogóle, to jest...
To jest autentyczne,
tak. To nie jest tak, że ktoś tam robi coś, żeby się komuś spodobać, tylko wszyscy są tacy w takim właśnie podniosłym nastroju.
Tak. Ja akurat w tym wszystkim, tych 3 miesiącach nie uczestniczyłam, ja tylko przyjechałam na samą inaugurację tego, bo ja po prostu tam byłam zatrudniona wcześniej i jakby nie byłam tym nowym narybkiem, ale mnie tam zaproszono, bo byłam jakby nowym pracownikiem. I nawet mi udzielił się właśnie ten taki podniosły nastrój, ta atmosfera w ogóle. I też tak stałam, Boże kochany, wybrana jestem. Naprawdę, coś takiego jest, ale tylko przez krótki moment.
No w moim przypadku, no ja też nie byłem, bo w LG ja też nie mam dokładnych informacji, bo mnie nie było na tej części właśnie tej takiego, tego obozu,
nie
bo w ogóle nasz obcokrajowców przyjąłem to w zeszłym roku właśnie, znaczy na początku tego roku 20 i my nie zostaliśmy włączeni jakby do tego, bo nasza rekrutacja odbyła się troszeczkę później. Mhm. I jak już się okazało, że my jesteśmy przyjęci, to już było w trakcie te całe szkolenie, ten obóz, o którym ty mówisz. I tam wydaje mi się, że LG obóz trwa chyba miesiąc, nie wiem, bo góra dwa, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jeszcze po tym miesięcznym czy dwumiesięcznym obozie jest jeszcze coś takiego jak taki trening już bardziej teoretyczny, takie nie takie miękkie tematy, tylko takie bardziej już firmowe rzeczy. Tam też są szkolenia o produktach, tego typu rzeczy. No i ten trening trwał dwa tygodnie i on też był w zamknięciu totalnym. Byliśmy w takim specjalnym centrum szkoleniowym w LG pod Seulem i tam przez 2 tygodnie siedzieliśmy tam non-stop i były całodniowe szkolenia, były testy, zadania do późnej nocy, także nawet jeżeli zajęcie się kończyło o 17, to nie było mowy, żeby pójść do pokoju i spać, bo do 12 tak naprawdę musieliśmy wymyślać jakieś, nie wiem, jakieś projekty, no.
Na kolejny dzień.
Tak, na kolejny dzień i w ogóle musimy przygotować podsumowania z dnia danego i to wszystko było oceniane, były punkty. Następny dzień rano był test z całego poprzedniego dnia.
Mhm. Ale to wszystko ta ocena i te punkty do czegoś później służyły, czy...?
Tak, do czegoś służyły, ale teraz już nie wiem, bo w ogóle naszych obcokrajowców też wyłączono, bo było kilku obcokrajowców, którzy nie średnio mówią po koreańsku, a to wszystko było po koreańsku, więc nas wyłączono, ale wiem, że była jakaś tam ocena wstępna.
Być może w zależności od oceny do danego działu można było to, jakby
tak, bardzo,
dostać
bardzo
się, prawda?
Możliwe, więc... No ale też był taki element podniosły, bo przez kilka ostatnich dni wieczorem zawsze musieliśmy trenować też do występu i w naszym wypadku...
Ty
to
też
była,
występowałeś.
Tak, występowałem i w naszym wypadku była to nanta, czyli te takie... No, nasza była trochę okrajana, bo nanta prawdziwa to jest gra na bębnach z użyciem warzyw i w ogóle, czyli do takiego gotowania niby, a my robiliśmy to na samych bębnach, ale musieliśmy do danej melodii, znanej jakiejś koreańskiej piosenki, ułożyć własne słowa, które miały wysławiać naszą firmę i potem musimy to zaprezentować. I zaproszono specjalnego konferencjera, który prowadził to jakąś znaną osobę w Korei, która prowadzi różne imprezy rozrywkowe, już teraz nie pamiętam kto, i zaproszono tę osobę, żeby to ona oceniała, czy my wystarczająco mamy dużo pasji w tym, co robimy. Więc ostatniego dnia, a właściwie przedostatniego, jak już mieliśmy cały ten występ, wszyscy się zebrali, były kamery, w ogóle jakieś takie różne rzeczy, to było tak, że rzeczywiście niektórzy oblewali, bo na przykład jeden członek grupy za bardzo sobie olewał, na przykład w sensie za mało wkładał pasji w to bębnienie, w taniec.
Za mało zaangażowany.
I było tak, że te osoby musiały wtedy po 2, nawet 3, najwięcej pamiętam, że 4 razy, dopiero za 4 razy zostali zaakceptowani. I wyobraź sobie, ale to było po prostu walenie w bębny całym swoim ciałem. Ale po prostu naprawdę ten koleś nie zaliczał, więc to po prostu też, ale tam ludzie byli po prostu...
Ale to w sumie fajne doświadczenie, prawda?
Znaczy fajnie, to tak, fajnie.
Więc tak, tak jakby wzbudzanie w sobie taki self-motivation, takiej
tak.
Jak to powiedzieć? Własnej
motywacji.
Samomotywacji.
Tak, automotywacji.
Automotywacji.
Także, więc to było naprawdę fajne, ale też strasznie, strasznie męczące, bo to fizycznie to było po prostu wykańczające, bo nie dość, że musieliśmy przez kilka dni to praktykować, ćwiczyć, to w ten ostatni dzień to po prostu, no nasza grupa akurat, byśmy podzielili na grupy, nasza grupa została jakby zakwalifikowana, znaczy zdaliśmy ten cały egzamin dopiero za drugim razem, więc ten drugi raz to już był po prostu straszny. Także, no i w naszym wypadku też było tak, że na koniec na ekranie wyświetliło się chyba dwóch albo trzech celebrytów, koreańskich co prawda, ale którzy właśnie też mówili takie słowa z przesłaniem, że jesteśmy wybrani, że to jest świetna firma. Pamiętam, że...
Przyszłość narodu.
Tak, tak. I jednym z tych celebrytów była znana bardzo dobrze w Korei aktorka Kim Tae-hee. Dziewczyna piosenkarza B, Rain.
A tego to znam.
No właśnie, to jego dziewczyna, która u nas występuje w reklamach lodówki do kimchi. Tak.
No właśnie, czyli na takie rzeczy trzeba być przygotowanym, jeżeli...
Ale to jest takie fajne przeżycie, to jest takie trochę...
Fajne doświadczenie, tak.
Pomijając te testy i jakieś różne inne dziwne rzeczy.
No i co później? Później te osoby właśnie przydzielane są do różnych... działów. Często tutaj warto też podkreślić, że to, jakie miało się wcześniej wykształcenie, często nie ma znaczenia. Na przykład w Samsungu było tak, że inżynierowie, to znaczy z wykształcenia inżynierowie, pracowali na przykład dla zasobów ludzkich. I na odwrót.
Tak.
Może na odwrót mniej, ale po prostu było takie przetasowanie, że jakby ten background wychowania, czy nie wychowania, wykształcenia nie był aż takim najważniejszym kryterium.
U nas tak samo. Ja pamiętam, że już na tych ostatnich dniach szkolenia to ludzie już dostawali maile od swoich teamów, do których zostali przydzieleni. No i tam niektórzy byli naprawdę zaskoczeni, że gdzieś tam jakimś...
Nie ma to związku.
Tak, że nie ma związku, że ktoś tam był jakimś informatykiem, ale będzie jakichś takich technicznych zupełnie, znaczy z komputerem mało związanych, tak bardziej technicznych, fizyczno-technicznych jakichś tam działach w ogóle, albo ktoś, kto skończył właśnie inżynierię, wylądował w jakimś marketingu. Albo
no czymś. Właśnie. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy jest ten taki początkowy pierwszy dzień. Wtedy ten cały nowy narybek staje w głównym wejściu firmy, w dwóch głównych, czy tam ile jest tych wejść, i po prostu wita wszystkich przychodzących do pracy. I to dla mnie to jest zawsze, ja nigdy tego nie robiłam, no bo ja mówię, ja już byłam już jakby tym pracownikiem, więc to jest tak, że po prostu wchodzi się przez te drzwi, jest rano, w ogóle jeszcze bez kawy, człowiek jest zaspany, nie wie co się dzieje w ogóle, oczy na zapałkach i tak dalej. Wchodzi do tej firmy i musi przejść jak na wybiegu przez taki długi wybieg, ja nie wiem, od samych drzwi do samych bramek, i ci wszyscy ludzie, kilka rzędów ludzi po każdej ze stron, na jedno hasło kłania się i wrzeszczy z całych sił właśnie powitanie, że oni będą ciężko pracować i że witamy seniorów i tak dalej, i tak dalej. I to jest strasznie deprymujące. Ja najczęściej chciałam jakby za nim mi w ogóle przejść, no bo to było naprawdę takie niezręczne dla mnie.
Mi się wydaje, że to mogło być całkiem fajne.
Tak?
Tak. Znaczy, możliwe, że u mnie w firmie też tak jest, tylko że, no, jak mówię, my obcokrajowcy w ogóle zaczęliśmy pracę najpierw w koreańskim marketingu, tam, gdzie jest dużo mniej tych nowicjuszy przyjmowanych, więc może to ominęłem. Ale wydaje mi się, że to jest takie fajne. Takie.
Ja nie wiem, ja po prostu tak z rana w ogóle, jak mi ktoś wreszcie ducha, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi i w ogóle czuję się strasznie zdezorientowana. W każdym bądź razie wideo właśnie u nas teraz w firmie, w której ja pracuję, wideo właśnie jak to wygląda, gdzieś tam wrzuciłam na swój fanpage w Korei, nie tylko na Facebooku, także zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia tej strony.
No dobrze, i skoro już mówimy o porankach i udawaniu się do pracy, to jak już przechodząc do takich rzeczy, które są ważne, zaczynając pracę w Korei i później też, to jedną z takich rzeczy jest punktualność. No ja mogę tutaj powiedzieć ostatnio na przykładzie najświeższych doświadczeń ode mnie, to jest bieganie do bramki, która jest taką bramką jak przy metrze, która ma się specjalną kartę magnetyczną, która jest twoją kartą ID. I przy wejściu trzeba się tą kartą odbić, jakby to mówimy po polsku, piknąć. Trzeba piknąć kartą, żeby otworzyła się bramka i żeby można było wejść. Czyli osoby jakby postronne nie mają możliwości wejścia do firmy, do tego głównej części budynku. No i ty kiedyś mówiłeś, że tak było w Samsungu, teraz okazuje się, że w LG też tak jest.
No, teraz w DSMI też.
Że jeżeli...
Nie skończyłeś myśli, sorry.
No właśnie. Jest tak, że trzeba przestrzegać czasu co do sekundy, czyli jeżeli praca zaczyna się godzinie 8.30, to przed 8.30 trzeba przyjść do pracy, żeby tą kartę odbić i usiąść do biurka i najlepiej przygotować swoje stanowisko do pracy, bo jeżeli tego się nie zrobi, czyli jeżeli spóźnimy się nawet jedną sekundę, co mi się zdarzyło w poniedziałek miniony, nie zgubiłem się, tylko spóźniłem się, no nie wiem, no kilkanaście sekund, bo przyszedłem do pracy dokładnie o 8.30, natomiast przyszedł mail do mnie, że o czym pisałem też ostatnio na swoim blogu, że godzina rozpoczęcia pracy jest 8.30, a mój czas przyłożenia karty do czytnika był 8.30, w związku z czym byłem spóźniony i e-mail ten zostanie wysłany do przełożonego i tak się też stało.
Dokładnie było tak samo w Samsungu. Ja nawet dokładnie dostawałam czas, że spóźniłam się 2 sekundy i to już poszło do szefa. I to nie jest fajna sprawa, dlatego że to nie ma znaczenia, czy 2 sekundy, czy 2 minuty, czy 5 minut. Po prostu jest rekord, rejestr taki, że było się spóźnionym. I potem to ma jakieś reperkusje, jeżeli chodzi o promocje albo, nie wiem, wysłanie gdzieś tam za granicę. Takie nawet duperele potrafią mieć bardzo ważne znaczenie.
Tak, tak, bo to rzeczywiście ta punktualność w pracy, na spotkaniach w Korei jest tak bardzo istotna, że tak mówisz, ma to wpływ na wiele rzeczy później.
Jeszcze tylko dodam, że na przykład w Samsungu było tak, że ja jak pracowałam już w Słonie, to jest taki duży bardzo kompleks, gdzie są też fabryki i też biznesowa część Samsunga. I tam po prostu z Seulu i z innych miast zjeżdżają te wszystkie autobusy firmowe. I po prostu o tej samej godzinie dziesiątki, setki, tysiące ludzi po prostu próbuje dostać się do tego budynku. I czasami do tych budynków. I po prostu to są czasami naprawdę takie bardzo przykre obrazki. Na przykład jest zima, jest ślisko. Ci starsi, no w sumie no tacy, którzy mają załóżmy 50 parę lat, biegną w ogóle, żeby właśnie przybić piątkę do tych bramek. Przewracają się, każdy się pcha, tylko właśnie, żeby dotknąć tą swoją kartą o tą bramkę. No kurczę, no.
No, to jest taki drobny paradoks.
To jest takie trochę
niefajne.
No poniżej w ogóle takiej godności człowieka, no bo kurczę, te 2 minuty, jak się człowiek spóźni, no to przecież tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie.
Dokładnie. U nas też teraz jest tak, że po prostu ludzie stoją w tych kilkudziesięciometrowych kolejkach. Jeżeli ktoś przyjdzie już troszeczkę za późno, to rzeczywiście biegnie na łeb, na szyję, żeby na początek kolejki, żeby tylko tam przytknąć tą kartę i potem wraca na...
I potem czeka na koniec kolejki. No
I tak naprawdę w końcu do pracy przychodzi 2 minuty później. Jego przełożonego tak naprawdę nie zauważa. Więc to nie ma znaczenia.
Praktycznego
znaczenia nie ma. No i jeżeli ktoś już się spóźni, to nie ma znaczenia to, co się robiło dzień wcześniej. Nie ma znaczenia to, z jakiego powodu jest się spóźnionym. Bo żadne tłumaczenia nie pomogą. Nawet nie pomogą tłumaczenia, że się do rana piło, co w Korei jest bardzo popularne. Nie ma znaczenia.
Ale firmowo, nie prywatnie, tylko firmowo. No właśnie.
Tak. Nie ma... że jest się chorym,
tak
że nie wiem, że dziecko się ma chore czy cokolwiek. No.
Albo nawet czasami są takie sytuacje, że młodszy rangą musi odwozić swojego pijanego szefa gdzieś na jedną stronę Seulu i później jechać na drugi koniec Seulu do siebie do domu. To też nie ma znaczenia. Absolutnie żadnych wyjaśnień.
Tak.
Na przykład, jeżeli spadł śnieg i są korki na ulicy, no to sorry, trzeba sprawdzić wcześniej pogodę dnia poprzedniego. Jeżeli będzie padał śnieg, to trzeba wyjść godzinę wcześniej.
Dokładnie. Tak jak dzisiaj też mój kolega z pracy się spóźnił 30 minut, bo się okazało, dzisiaj była straszna śnieżyca w Seulu. On też tutaj mieszka niedaleko nas, gdzie najwięcej śniegu spadło. No i było tak ślisko na drogach, że autobus jechał dużo wolniej niż normalnie. W związku z tym się spóźnił. Nie jest to jego wina, bo autobus się spóźnił, bo jechał wolniej. No ale już mu zapowiedziałem, że dostanie jutro maila od Team Junga, naszego tego team lidera, i że ma się przygotować na wyjaśnienia, chociaż mu średnio coś pomogą. No i nie pomogło mu wyjaśnienia, że to nie jego wina, tylko autobusu, bo mógł wyjść wcześniej i jechać wcześniejszym autobusem. No, pogoda, znaczy prognoza pogody jest dostępna dla wszystkich.
To jest bardzo stresujące. Ja pamiętam w Samsungu, ja byłam już tak zestresowana tą całą sytuacją, że pamiętam, że pewnego dnia wróciłam bardzo zmęczona, chyba o 8 wieczorem i po prostu klapnęłam przez chwilę na kanapie, jeszcze w płaszczu, nawet się nie rozebrałam, bo już byłam taka zmęczona. Obudziłam się, to była też zima, obudziłam się, patrzę, ciemno na dworze, patrzę na zegarek, po 8, 20 po 8, mówię, Boże kochany, jestem spóźniona. Zaczęłam w ogóle biegać po domu, myć zęby i po prostu już prawie wychodzę, i dopiero się skapnęłam, naprawdę, już po umyciu zębów w ogóle już wychodziłam i myślę sobie, Boże kochany, coś jest nie tak. I dopiero się zorientowałam właśnie, że ja tylko po prostu tak głęboko zasnęłam, że myślałam, że ja przespałam całą noc po prostu i że rano się obudziłam właśnie jeszcze jak było ciemno. A czasami jeszcze było tak, pamiętam, że na praktyce było tak, że piliśmy do samego rana. Ja już wtedy mieszkałam w Seulu, więc z Suwonu przemieściłam się chyba o 5 nad ranem do Seulu, przyjechałam do Seulu, weszłam do domu i sobie myślałam, no przecież ja muszę za pół godziny wyjść z powrotem do pracy, żeby zdążyć. Rozumiesz? Nawet wtedy pamiętam, że chyba nawet nie mogłam, weszłam do domu, nawet nie mogłam wziąć prysznica. Po prostu, nie wiem, umyłam zęby znowu i z powrotem do Suwonu.
No, ja też miałem tak raz po firmowej imprezie, że wróciłem do domu o 5 rano, a muszę się obudzić o 6.30, więc jak wróciłem do domu, wziąłem prysznic, przymknąłem dosłownie oko jedno, żeby nie zasnąć, więc tylko jedno, i musiałem ubierać się do pracy.
No, także jest, i spóźnić się nie wolno, to jest wniosek, tak.
No bo najważniejsze jest to, żeby być w pracy przed tym oficjalnym czasem, bo trzeba przecież przygotować swoje stanowisko pracy na tyle, żeby o tej równej godzinie być już gotowym do pracy.
Tak jak na bębnach, żeby być samo zmotywowanym, wszystko żeby było przygotowane i można ruszyć pełną parą.
Tak, a co jeszcze fajnego u nas wymyślili w firmie, to to, że od godziny 9 do 11, to mamy tak zwane godziny wzmożonej koncentracji i nie wolno nam wychodzić, jakby opuszczać naszego piętra pracy, tak? Czyli nie wolno nam iść, nie wolno palącym, których jest tak dużo w Korei, wyjść na papierosa, nie wolno w tym robić czasie nawet zebrań, takich
spotkań
firmowych nawet, chyba że jest to jakiś klient zewnętrzny. Nie wolno wyjść do jakiegoś sklepiku po coś do picia czy po gumę do życia. No siedzimy przez te 2 godziny po prostu wszyscy wlepieni, a jak jest 11, wybija 11, to windy się blokują, bo wszyscy idą na papierosa.
Papierosa, tak, zgłodniali już. No właśnie, jest ten czas formalny, ale ostatnio właśnie ty mi, Leszek, opowiadałeś o tym, że jest też ten czas nieformalny przyjścia do pracy, prawda? Właśnie to, co ty mówisz, że trzeba być załóżmy 20 minut wcześniej albo 15 minut wcześniej, już na miejscu. U mnie na przykład w Samsungu też tak było, że był oficjalny ten czas przyjścia do pracy, kiedy trzeba było
odbić się
tą kartą. Ale właśnie trzeba było być wcześniej 20 minut i to było też takie oficjalne, że nawet jak człowiek się spóźnił te 20 minut, no to tam, w sensie spóźnił się, przyszedł w ciągu 20 minut przed oficjalnym rozpoczęciem pracy, to też od razu jakby szef krzywo się na ciebie patrzył, no bo on też jest oceniany jakby podług swoich
podwładnych,
tak. U mnie na przykład w pracy tutaj w DSMI czegoś takiego nie ma, ale w pewnym momencie też miałam takiego szefa, który właśnie też sobie zażyczył i maila wysłał do wszystkich, że no, nasza grupa jest specjalna i my też musimy przychodzić o tej godzinie. Oczywiście wszyscy go zignorowali.
No u nas też jest tak, że tak jak mówił ci, ja się spóźniłem tego pierwszego dnia tych nowych regulacji, spóźniłem się do pracy, jeszcze spóźniło się dwie osoby i potem jeszcze jeden kolega się na drugi dzień też spóźnił, a jak już się spóźnił 2 razy, to dostał od każdego tego chadżanga, czyli senior managera, dostał maila, że od następnego dnia ma przychodzić do pracy 30 minut wcześniej. Więc, no i tak przychodzi, to jest dość fascynujące.
To igrał się.
I tak przychodzi do pracy.
Ale powiedzmy o wyjściu z pracy. To też nie wychodzi się o godzinie takiej oficjalnej, czy u mnie się wychodzi, tak jak już wspomniałam na początku audycji, nasza firma jest taka dosyć wyjątkowa, że faktycznie ja pracuję od 8 do 6 z godziną przerwą na lunch,
No czyli i tak pracujesz 9 godzin,
i tak pracuję długo, 8, tak. I tak pracuję więcej niż prawo pozwala w Korei. Jest to oficjalny czas, nikt nikogo tutaj nie gania, nie goni za to. Natomiast faktycznie o 6 możemy wyjść. Znaczy, to tak jak mówiłam, że to zależy od szefa. Są u nas takie działy, gdzie osoby po prostu muszą pracować do drugiej, pierwszej w nocy. To są po prostu ludzie zombie, tak jak mówiłam wcześniej. W mojej akurat drużynie, w teamie jest tak, że wychodzę o 6. W Samsungu było tak, że oficjalny czas pracy był do 5.30, ale nikt, absolutnie nikt nie wychodził przed godziną 7, a już na pewno nikt nie wychodzi przed wyjściem swojego szefa. To jest taka niepisana reguła, że najpierw, że niższa rangą osoba nie może wyjść przed
osobą wyższej rangi.
Tak, ze swojej grupy.
No u nas w pracy jest tak samo, ja trochę, bo jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, akurat tą regułę sobie wybrałem, że nie będę jej przestrzegał. I tak jak u nas samo w firmie, no my zaczynamy pracę o 8.30, więc oficjalny czas to jest do 17.30, ale nikt nie wychodzi wcześniej niż o 19.00. No ja wychodzę o 19.00 najpóźniej. Chyba, że naprawdę jest coś, jakieś mamy dużo pracy takiego, że jest potrzeba przygotowania czegoś na następny dzień albo jakieś takie pilne zadanie, no to najdłużej w pracy byłem do 24.30.
Ale dodam tutaj, że Leszek dzisiaj specjalnie dla naszych słuchaczy wyszedł wcześniej niż 7.
To też jest,
udało mu się.
To też jest za sprawą tego, że mamy dzisiaj od niedługiego czasu, właściwie to jest dopiero drugi tydzień, kiedy mamy w pracy możliwość wyjścia w środy wcześniej. Czyli o prawidłowym czasie zakończenia pracy. To jest, jak się o tym mówi, to jest w ogóle jakiś taki oksymoron.
Tak, to jest ten absurd, prawda?
Tak, czyli firma pozwala nam wychodzić o równym czasie pracy w nagrodę za to, że w inne dni zostajemy na godziny, za które nikt nam nie płaci. To jest w ogóle jakaś...
Tak. To jest niesamowite, że po prostu pozwala wychodzić o normowanej godzinie, tak?
I przedstawia to jako nagrodę za coś. Tak. Wyróżnienie.
Powinniśmy być wdzięczni.
Tak, że możemy kończyć pracę o tej samej godzinie. Ale ja myślę, że z jednej strony to też jakby Koreańczycy się sami wpędzili w takie maliny. Bo tak naprawdę, gdyby Team Junk sobie to inaczej zorganizował, to wszyscy by mogli wychodzić do normalnej godziny do pracy. No umówmy się, ta sama firma w innym kraju wychodzi i przychodzi do pracy o regularnych godzinach, a w Korei sobie nie radzą. No. A ja wątpię, żeby jakoś tutaj... Nie wiem, czy byli bardziej efektywni, czy...
Nie są, absolutnie nie. Osoby są zmęczone, jak piją całą noc, potem przychodzą na przykład w Samsungu, normalnie śpią okrakiem na kiblu, tak? Przychodzą na ten normowany czas pracy, ale potem spędzają 3 godziny wisząc na kiblu, tak?
Niestety mi się zdarzyło, muszę się przyznać, że...
I też.
Zdarzyło mi się dosypiać w toalecie.
No ale trzeba, no właśnie trzeba. O to chodzi, że nie można... Człowiek, normalny człowiek po prostu nie da rady, tak?
A poza tym po 10 godzinach rzeczywiście pracy, takiej pracy intensywnej, to nikt już nie jest w stanie...
Absolutnie nie.
Po, nie wiem, po tych 6 godzinach to oni już są wykończeni i już nie myślą na tyle...
Tak. Także to nie jest tak, że Koreańczycy pracują długie godziny pracy i oni pracują non-stop. Ta efektywność pracy, produktywność z mojego doświadczenia, z moich obserwacji jest naprawdę bardzo niska. Osoby na przykład potrafią siedzieć przed monitorem, potrafią spać tak, żeby nie było widać, że śpią, tak po prostu tylko lekko przymrużają oczy, nawet śpią i ruszają ołówkiem, niby coś piszą na papierze. I oni śpią, faktycznie śpią.
No, mi się też wydaje, że to jest takie trochę w dużej części już bardzo mało efektywna praca. To taka już po jakimś czasie. Chociaż z drugiej strony też można by patrzeć na to w ten sposób, że coś w tym jest, no bo to jednak w Korei jest tyle tych firm, które stały się korporacjami globalnymi, że jednak jakiś czynnik musi być w tym, że czy pewnie w jakiejś części jest też to taka praca do rana.
Znaczy fakt jest taki, że jeżeli jest jakiś projekt, z tego co ja zauważam, to Koreańczycy faktycznie potrafią, są takie momenty, gdzie potrafią się spiąć i pracować non-stop. Na przykład w Samsungu mi się zdarzyło pracować 2 noce pod rząd. Przyszłam do pracy, 1 noc pod rząd, 1 dzień pod rząd, druga noc pod rząd. Ja nie mogłam pójść do domu, bo się zaczynał nowy dzień, czyli ja musiałam zostać jeszcze w pracy, ale faktycznie mieliśmy do skończenia projekt o określonym czasie i faktycznie wszyscy pracowali w ogóle jak maszyny.
No tak, ale też trzeba zaznaczyć to, że mimo wszystko, jeżeli już się pracuje nad godziny już od do rzeczywiście do późna, to firma stara się jednak rekompensować.
No tak, oczywiście,
więc,
tak, tak.
Więc
no,
to nie jest oczywiście. Tak, że jak się pracuje do godziny 22 czy 24 czy do rana następnego dnia, to nie jest tak, że firma nie płaci za to. To jest
dokładnie.
Jednak płatne. U nas od godziny 20 już przysługuje nam pieniądze na kolację, a od godziny 22 przysługuje nam finansowanie do dojazdu do domu, czyli kasa na taksówkę.
U nas śniadania, obiady, kolacje są zapewnione przez firmę za kasę firmową. Mamy własną stołówkę za darmo. I u nas na przykład właśnie overtime, jak to jest po polsku? Nadgodziny. Liczą się od razu od 6, ale w blokach dwugodzinnych, czyli musisz przepracować 2 godziny, żeby jakby dostać pieniądze.
Aha. U nas stołówkę mamy odpłatną, ale firma daje nam dodatkową kasę, więc czyli na tej samej zasadzie. Mhm.
Dobrze, może powiedzmy, jak trzeba się ubierać do takiej korporacji koreańskiej. Ja myślę, że tak naprawdę nie ma aż takiego jakiegoś różnicy tak, tak. Jeżeli chodzi o firmy koreańskie, zagraniczne. Wiadomo, że mężczyźni zazwyczaj chodzą w garniturach, czasem są takie casual piątki, tak? Czyli
piątki,
takie zwyczajne.
Luźne.
Luźne piątki, tak, że można się ubrać bardziej luźnie.
Luźno.
Luźno. Także tutaj chyba nie ma jakby większej zagwozdki. Ty miałeś tutaj chyba jakąś opowieść do opowiedzenia o twojej menedżer.
Tak, więc ten ubiór zazwyczaj jest bardzo schludny i taki przewidziany. Są to, jak to mężczyźni, jak to się nazywa, spodnie na kant. Mm-hmm. Dziewczyny jakieś tam garsonki, spódniczki. To, co mnie najbardziej fascynuje jednak, to nie ma tutaj ograniczenia tego, jaka ta spódniczka ma być krótka, albo jaka ma być długa.
To jest fascynujące, tak.
I te dziewczyny czasami przychodzą w takich po prostu spódniczkach, że niektóre dziewczyny z naszych polskich autostrad by się nie powstydziły takiego ubioru. U nas w firmie jest taka jedna pani menedżer, która zawsze przychodzi w jakichś takich rajstopach, takich z wzorami. Albo skórzane spódniczki. No, skórzana taka, no skórzana czarna spódniczka, no do pracy. To jest nie ten. Ma bardzo intensywny makijaż. Zawsze jakieś takie obcisłe, wzywające bluzki. No ale ona nie jest wyjątkiem. Jest po prostu mnóstwo dziewczyn, nawet tych młodych, czyli tych świeżo przyjętych do pracy. To jest po prostu jakaś rewia mody. Kobiety po prostu, dziewczyny to zakładają szpilki po prostu, nie wiem, 8-10-centymetrowe. I ostatnio nawet się mnie w pracy śmiali z jednej dziewczyny. Mówi, jak ty w tym chodzisz w ogóle? Faceci się śmieją. Jak ty w ogóle w tym przychodzisz do pracy? No ale potem zakładają tylko jak idą na lunch, bo jak pracują, to zakładają klapki trzypasiaste.
Tak, dokładnie. Jeszcze o tych klapkach zaraz opowiemy. No właśnie, ale to jest właśnie dziwne, że tak, że do Korei kobiet, do korporacji nie można przychodzić z odkrytymi ramionami, czyli nawet jak jest bardzo gorąco, Koranki potrafią właśnie nosić bardzo króciutkie spódniczki, jakby nogi nie są takim, nie wiem, symbolem seksu, czy nie wiem, coś takiego jest dziwnego. Natomiast odkryte ramiona, czyli zwykła nawet schludna koszulka z kołnierzykiem, ale bez ramion, to już nie można. To już trzeba jakieś, dlatego właśnie Koranki w lecie, mimo że jest gorąco, mają takie przezroczyste narzutki właśnie tak. Żeby zakryć te ramiona, prawda?
Tak, tak, tak.
I te dekolty też rzadko, kiedy są, mogą być to obcisłe bluzeczki, ale nie ma tak czegoś takiego, że widać
piersi.
Tak, piersi albo większość w ogóle dekoltu. One są takie bardziej pod szyję, nie? Troszeczkę.
Tak, tak.
Zazwyczaj. Ja pamiętam, że w Samsungu na przykład, ja pracowałam już jakiś czas temu, bo to były lata 2002-2006 i wtedy w ogóle moda była zupełnie inna. Bo wtedy w ogóle mężczyźni chodzili w tych swoich takich błyszczących garniturach w paski, mieli włosy naprawdę tak bardzo nażelowane, do tego kwieciste krawaty z takimi brylantowymi zapinkami, albo z takimi jakby cekinami, czy coś takiego. Jeszcze teraz też tacy starsi mężczyźni chodzą właśnie w takich krawatach. I to po prostu było przekomiczne. To ja miałam wrażenie, że wszyscy wyglądają tak jak tacy standardowi zachodni Alfonsi. To było naprawdę bardzo ciekawe. Teraz taka rewia mody to jest, znaczy moda jest troszeczkę inna, szczególnie taki nowy narybek. Ja miałam właśnie, jak wiesz, okazję uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych do naszej firmy. I każdy jeden, oczywiście garnitur, w ogóle koszula, wszystko nienaganne. Natomiast koniecznie wielki zegarek, taka duża bulwa, nie jakiś tam elektroniczny, normalnie taki
analogowy,
wielka bulwa z paskiem skórzanym koniecznie. No i oczywiście te okulary, takie trochę większe okulary z mocnymi oprawkami. Każdy jeden wyglądał tak samo, to po prostu było naprawdę bardzo prześmieszne. Wspominałaś wcześniej też o tych trzypaciastych klapkach. Właśnie to jest też bardzo ciekawe, że to na to zwróciła Andrea, nasza wspólna koleżanka, że ona chodzi do pracy w tenisówkach, czy jakichś tam Adidasach. Przychodzi do pracy i dopiero w pracy zakłada szpilki. Natomiast Koreańczycy robią zupełnie na odwrót.
Przychodzą,
przemieszczają się przez całe miasto, kobiety w tych swoich szpilkach. Ja nie wiem, jak one to robią, to jest dla mnie absolutny fenomen. Mężczyźni przychodzą w tych swoich skórzanych butach, po czym w firmie zmieniają na te właśnie trzypasiaste klapki.
Albo czasami one nawet nie są trzypasiaste, tylko są takie obleśne, takie, takie dziadowskie jakieś, byle jakie klapki.
Dziadowskie, naprawdę
takie dziadowskie. I też często jest tak, że dziewczyny, no bo przecież nie mogą, nagle były 10 centymetrów wyższe, a teraz nie mają zejść do poziomu ziemi, więc te klapki mają takie na takich koturnach.
Aha, takie żelazka takie mają żelazka, doczepione.
Tak, doczepione do ten. Ale wygodniej im jest pewnie, natomiast nie są obniżone... Nie są obniżone
fizycznie.
Tak, no ale wydaje, ale zdarza się, nie wiem jak to jest u ciebie, ale zdarza się też, że są takie osoby, które średnio się przykładają do tego, jak wyglądać w firmie. Jest kilku takich starszych pracowników różnych w firmie, którzy gdzieś tam mają wyciągniętą koszulę albo tą samą koszulę, co mieli wczoraj.
Albo upraną w kimchi jjigae.
Tak, albo gdzieś tam podniecone spodnie są. Także to nie jest tak, że wszyscy tutaj są piękni, pachnący i w ogóle.
Ważna sprawa teraz, będziemy rozmawiać o tytułowaniu i wizytówkach.
No tak, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w koreańskiej korporacji, bo w zasadzie nie tylko w korporacji, ale w całym życiu w Korei, to jest tytułowanie. To jest znajomość, jak funkcjonuje hierarchia w danym miejscu i jak się do danej osoby zwracać. Co z jednej strony też jest czasami bardzo ułatwiające życie z tego względu, że jeżeli nie zna się imienia i nazwiska danej osoby, to wystarczy, że zapamięta, kim ta osoba jest albo co robi, na jakim stanowisku jest w pracy. No ale zaczynając jeszcze od nazwisk i imion Koreańczyków, no to w Korei, co prawda, niby wydawałoby się, to jest łatwe, bo Koreańczycy mają imiona zwykle trzysylabowe, zdarzają się nawet dwusylabowe, czyli jednosylabowe nazwisko.
Ale czterosylabowe też.
Też. Mhm. Czyli jest to jednosylabowe nazwisko na ogół i dwusylabowe imię. No i najwięcej jest Kimów w Korei, 21%. Potem jest I, albo też I, Li, Ri.
Tak, po koreańsku to jest I, tak?
Tak, po koreańsku to jest I.
A angielskie najczęściej to jest to Li, tak?
Tak,
L-I, L-E-E. Mhm.
Tak. No i tych I czy Li jest 14%, no i dużo też jest po angielsku czy po polsku Park, a po koreańsku Pak. No i jest 8%. Więc tak naprawdę to jest duże ułatwienie, bo wszyscy są albo Pak, albo Kim, albo I. Więc wystarczy, że pamiętasz to nazwisko i trzeba tylko dołączyć drugą część, czy to imienia, bardzo rzadko, ale częściej pozycji w pracy, czy tytułu. No i to, co jest najbardziej fascynujące, bo Koreańczycy, szczególnie w dużych korporacjach, używają angielskich imion, bo przecież oni uważają, zresztą to też jest w dużej mierze prawdą, że koreańskie imiona są też trudne w wymowie do obcokrajowców.
I do zapamiętania.
I do zapamiętania,
tak?
Więc wymyślają sobie różne imiona.
Niestworzone imiona czasami.
Tak, niestworzone. Nie, masz jakieś przykłady?
Tak, na przykład u mnie w firmie jest Burgess.
Burgess.
Nie wiem, jak to może nawet, jakie to jest po polskim, nie? Albo na przykład Zakary. Mhm. Albo na przykład Dominiko.
No, u mnie są takie bardziej przyjemne. U mnie jest Mike, Christian, jest też Sean, no i Darren, Daryn?
Tak, no właśnie. To, są takie, to nie są takie imiona bardzo popularne, tak,
to nie
prawda?
Jest jakieś właśnie,
to są
takie... Właśnie zdarzają się jakieś tam Mike czy nie wiem, czy John, ale to zwykle to są takie wyszukane angielskie imiona, które...
Przemyślane,
tak, żeby się nie powtarzały też moim zdaniem.
Ale często też właśnie Koreańczycy używają swoich imion, tylko że po prostu używają inicjałów swojego imienia. Czyli na przykład jeżeli mamy Kim Tae-hyun, to T-H. I do niego się po prostu obcokrajowcy, którzy jakby nie znają reguł koreańskiego tytułowania i tak dalej, zwracają się per TH.
Tak, a czasami wybierają też część swojego imienia, czyli jedną sylabę ze swojego imienia. I na przykład jak jest jakiś tam Min-hyun, to każą do siebie, na siebie mówić Min. I to jest łatwiejsze.
Albo Su-hyun, tylko Su.
Tak. Mm-hmm. Że to jest łatwiejsze do zapamiętania. No ale dlaczego o imionach rozmawiamy? Rozmawiamy dlatego, że Koreańczycy w pracy oczywiście używają pracowniczego adresu e-mail. Mm-hmm. I też rzadko się zdarza, żeby ten e-mail to był imię i nazwisko, tylko to są różne pseudonimy.
Tak, no i te pseudonimy są po prostu czasami... prześmieszny też, już nie wiem jak innego słowa w ogóle użyć. Przykłady z mojej pracy. Tiger. Leader. Angel. Moon in us. Czyli księżyc w nas. Power. Passion. Princess. Sweet.
No tak, także wyobraźnię mają niesamowitą. U mnie też jest właśnie sweet. Potem jest beautiful coś tam, nie pamiętam. Blossoming Flower. Jakieś takie są naprawdę z kosmosu.
Podniosłem.
I ostatnio jeden chwalił się taki dosyć wysoki rangą pracownik, jak mieliśmy szkolenie, to chwalił się, że jego adres e-mail to jest Marketing Advisor. Marketing Advisor małpa dalej. Nie będę mówić całego adresu,
no właśnie, bo jeszcze
zacznę do niego pisać.
Tak.
No tak. Ale jak się już pomijając te e-maile, to... Uh-huh.
Wizytówki.
Uh-huh. Na wizytówkach zwykle koreańskich jest tak, że na jednej stronie jest po koreańsku wszystko, łącznie z adresem firmy, z numerami kontaktowymi, z imieniem i z pozycją w danej firmie, a na drugiej jest po angielsku. I często jest też tak, że zamiast tego koreańskiego imienia zapisanego w angielskim alfabecie jest to imię angielskie, którego używają tak. Koreańczycy właśnie od to imię, o którym przed chwilą mówiliśmy. No i bardzo ważne to też jest, jak się posługuje w Korei wizytówkami. Należy zawsze je wręczać dwoma rękoma, albo przynajmniej jedną ręką podpartą drugą. Należy kierować wizytówki z imieniem w stronę odbiorcy.
Czyli tak, żeby odbiorca mógł przeczytać.
Tak.
Od razu. Mhm.
Delikatnie się kłaniamy podczas wręczenia. Otrzymane wizytówki kładziemy nad sobą, nie nad sobą. Kładziemy na stole przed sobą, tak żeby ta osoba, od której wizytówkę otrzymaliśmy, widziała, że jakby cały czas, że jakby nie chowamy i nie zapominamy, kim ta osoba jest, tylko mamy to na uwadze.
To jest okazanie szacunku.
Okazanie szacunku.
Jeżeli ktoś właśnie włoży tą wizytówkę od razu do kieszeni, nawet nie spojrzy albo nie zapyta się o tą firmę, o tytuł, o coś tam, to jest duża zniewaga jednak.
Mhm. Dokładnie, no i też, ale to też ułatwia to, żeby zapamiętać, jak ta dana osoba się nazywa.
No i taki small talk, taki koreański...
Tak. No i to, co jest najważniejsze, bo na tych wizytówkach też istnieje ta dana pozycja w firmie, tak? Czy się jest tym assistant managerem, czy managerem, czy senior managerem, czy dyrektorem, czy vice presidentem, czy prezydentem, czy CEO. Chciałbym kiedyś otrzymać wizytówkę naszego CEO.
Otrzymasz moją niedługo.
A ty widziałaś w ogóle CEO Samsunga tak na żywe oczy?
Nie, w życiu, tylko w telewizji.
No właśnie, ja też naszego zawsze widzę w telewizji, ale mam plan, bo są comiesięczne tak zwane błogosławieństwa naszego CEO, czyli plany na następny miesiąc i jakieś takie wizje. I są te zebrania u nas w budynku co miesiąc, raz w miesiącu i w któryś dzień zamierzam się wybrać, żeby go zobaczyć na oczy.
No bardzo dobrze. Nie ówczesny, znaczy teraźniejszy CEO zna po imieniu, nawet mnie poklepał raz po ramieniu. Jestem błogosławione już.
Obecnej firmy,
o Samsung to nie ta ranga jest.
No dobrze, ale wracając do tych tytułów, może coś powiesz o tych tytułach?
Generalnie rzecz biorąc, posiadany tytuł, posiadane stanowisko nie zależy tak naprawdę od wyników w pracy. Tak naprawdę zależy to od ilości przepracowanych lat. Zazwyczaj pracownicy pełnoetatowi to są tacy pracownicy, którzy pracują do 20-22 lat i każda promocja odbywa się tak średnio, co 4 lata, bo są wyjątki. Czasami jest tak, że na przykład jest się na najniższym stanowisku 3 lata, ale już na następnym, na troszeczkę wyższym poziomie 5 lat. To zależy od firmy, ale generalnie można przyjąć, że co 4-5 lat następuje automatyczna promocja. No chyba, że ktoś jest wybitnie leniwy, nie przychodzi do pracy i tak dalej, to oczywiście ta promocja będzie odwleczona. Czasami, jeżeli ktoś faktycznie osiągnie coś niesamowitego, no to wtedy faktycznie może być tak zwany tygdzień, czyli ta specjalna promocja wcześniej niż taki normalny, przewidywany czas promocji. Dlaczego tak jest? Dlatego właśnie, o czym ty wspomniałeś wcześniej, żeby zachować właśnie pewną logikę w tej hierarchii. Zazwyczaj wiek jest bardzo ważny w Korei, więc wiadomo, że jeżeli co 4 lata jest ta promocja, no to wiadomo, że to będzie automatycznie rosło z wiekiem, tak? No więc starsza osoba od razu automatycznie będzie miała wyższe stanowisko i nie ma problemu jakby z tą hierarchią. Istnieje na przykład u mnie w firmie jest taki przypadek, gdzie na bardzo wysokim stanowisku jest młody człowiek i tu jest duży problem, że na przykład na spotkaniu jest tak, że starsza osoba jest na niższym stanowisku i jednak to stanowisko jest, ranga stanowiska w firmie, ja mówię teraz o firmie, jest ważniejsza, ale temu młodemu człowiekowi, który ma wyższą rangę, jest bardzo trudno rozmawiać ze starszym człowiekiem i kazać mu coś robić. Znowu ten starszy człowiek też czuje się bardzo niezręcznie. Więc dlatego jakby te promocje są w dużej mierze uzależnione od ilości przepracowanych lat w firmie. I tak, na samym dole, ja tutaj bardzo szybko wymienię, jest saon, czyli zazwyczaj po angielsku jest to tytuł associate, od 0 do 4 lat. Później jest teri, czyli assistant manager, kwadziang manager, chajang senior manager, pujang general manager. W niektórych firmach jest tak zwany jeonmun wiwon, to jest taki deputy director, ale to rzadko kiedy to akurat stanowisko występuje. My tutaj przygotowaliśmy z Leszkiem tabelki, gdzie można to sobie wszystko zobaczyć. Prosimy o odwiedzenie naszego bloga zakorkowani.podomatic.com i tam właśnie można sobie zobaczyć te wszystkie tytuły i jak zwracać się do poszczególnych osób, w zależności też od swojej pozycji. Podam dwa przykłady. Leszek jest teraz saonem, czyli jest jakby na tej najniższej, najniższym szczebelku.
Tak smutno brzmi.
Najniższym szczebelku. I osoby niższe rangą będą się do niego zwracały per imię plus nim. Nim to jest tak jak pan, pani, w taki grzecznościowy bardzo sposób, czyli Leszek nim, powiedzmy, albo sonde nim, czyli seniorze, tak? Jeżeli na przykład jest ktoś też jest saonem, ale Leszek ma więcej doświadczenia, bo jest na przykład 3 lata w firmie, a inna osoba jest tylko rok w firmie, no to Leszek będzie dla niego tak zwanym sonbenim. I teraz, jeżeli mamy osobę wyższą, to do Leszka ta osoba wyższa będzie najczęściej zwracała się per imię, po prostu Leszek, albo Leszek si. I tutaj jeszcze raz właśnie proszę zobaczyć, jak to w tabelce wygląda. Druga strona, ja jestem kładziangiem, czyli jestem menedżerem. No i teraz tak, Leszek do mnie, ponieważ jest saonem, czyli jest na tym niższym poziomie, będzie do mnie mówił kładziang nim. Kładziang nim.
Tak, i będę używał twojego nazwiska.
I tu jest problem, bo moje nazwisko jest długie, więc generalnie tak. Na mnie próbowano mówić sa kładziang nim, ale to się w ogóle jakoś nie przyjęło i na mnie wszyscy teraz mówią an kładziang nim.
Aha, bo od imienia Anna,
od
tak?
imienia Anna, albo Anna kładzianin, po prostu, tak jakoś wyjątkowo. Mhm. Natomiast wyższa rangą osoba będzie do mnie mówiła właśnie an kładzian, bez tego nim.
Bez nim, tak.
Albo nim, jeżeli chce pokazać jakiś szacunek, tak?
Tak.
To wtedy może właśnie użyć tego nim. I teraz tak, to są właśnie ci pracownicy pełnoetatowi. Po tych 20 paru latach niektórzy muszą odejść na tak zwaną prywatną emeryturę i my tutaj o tym mówiliśmy w naszej audycji.
O ubóstwie i o
mniej zamożnych w Korei. Natomiast te osoby, które wykazały się, które mają dobre koneksje w firmie, mogą stać się immunami, czyli takimi executives. To są już pracownicy kontraktowi. Zazwyczaj są oni na kontraktach jednorocznych, dwuletnich. Dostają mnóstwo kasy, swojego szofera, swój samochód. No to jest już zupełnie inny jakby poziom pracy, ale też są właśnie rozliczani z tego, jakie wyniki osiągają. I tutaj możemy powiedzieć o takich szczeblach jak ISA, czyli dyrektor, Sangmu, czyli wiceprezydent, Jeonmu, executive vice president, Pusajang, senior executive vice president, no i na najwyższym szczeblu jest ten Sajang, czyli CEO prezydent. I tutaj też jeszcze raz, to jest druga tabelka, do której prosimy, do której, jak to...
Zaglądać na bloga.
Tak, zaglądać na bloga, tutaj też jest wszystko pisane, jak i do kogo trzeba się zwracać. Tytuły też zależne są od spełnianej funkcji, czyli na przykład jeżeli ktoś w firmie jest liderem części, czyli part, od angielskiego wtedy będzie nazywany patydziang.
Tak, było po koreańsku, po angielsko-koreańsku part, to znaczy paty.
Tak, paty. Patydziang. Dziang to jest właśnie ten taki
kierownik,
dokładnie. Jest grup dziang lub grup lider i jest team dziang.
Czyli team leader.
Także chodzi o to właśnie, że można mieć ten tytuł pracownika pełnoetatowego, ale też mieć inną funkcję i według tej funkcji można właśnie kogoś tytułować.
No tak, i tak to wygląda generalnie zwykle w firmach, czyli te tytuły są bardzo podobne w firmach, natomiast w innych instytucjach już to jest dostosowane do danej organizacji, czyli jeżeli to jest szpital, to na przykład do lekarza mówi się wonjangnim, co znaczy taki, nie wiem jak to przetłumaczyć, Tak samo jest też inaczej.
Tak, Pyongwon, tak? Won i później Jang.
Tak.
Trudno
wyznać na polski. Natomiast, ale jakby każda organizacja tak samo, czy Hagwony, o których mówiliśmy niedawno jeszcze w audycji, czyli te szkoły prywatne, czy jakieś instytucje, jakieś, nie wiem, prywatne, czy w administracji publicznej, czy w banku.
Tak.
Czy w szpitalu wszyscy mają jakby te tytuły są dostosowane do danej organizacji i nieco się różnią. Czasami bardzo, czasami mniej.
Tak, czyli to, co my podajemy tutaj w tabelkach, to jest właśnie takie typowe nazewnictwo firmowe.
Tak. No i tak, to na dzisiaj byłoby tyle, czyli na zasadzie takiego wprowadzenia w życie korporacyjne, takie trochę bardziej części teoretycznej. No i jakby podsumowując to, trzeba by zaznaczyć, że zanim wstąpi się w ten szereg białych kołnierzyków w jednej z tych koreańskich firm, w których my pracujemy, na wybrańców czeka odpowiednio przygotowany program na zmianę sposobu myślenia na temat danej firmy i na temat konkurencji też często. Tak, żeby stać się wiernym partnerem, a czasami można nawet by nazwać niewolnikiem danej firmy. No bo to same już te łzy i to wzruszenie na tych obozach przygotowujących już jakby wskazują na to, że jak emocjonalnie to też działa na ludzi, takie przygotowanie do pracy w koreańskiej korporacji. No a kiedy już się zacznie pracować, dopiero wtedy oczom ukazuje się cała powaga tego, jak istotna w Korei jest hierarchia, jak ważne są zasady.
Procedury,
tak.
Dobrze, no i w następnej audycji będziemy rozmawiać właśnie bardziej o praktycznej stronie pracy właśnie w korporacji koreańskiej. Podzielimy się naszymi własnymi doświadczeniami, będziemy rozmawiać o tym, jak przeprowadza się w Korei spotkania, jak się w ogóle pracuje, jak się negocjuje. Ważna część, jak trzeba się zachowywać podczas chłysików, które są bardzo, bardzo ważną częścią życia korporacyjnego. No i oczywiście podzielimy się też bardzo ciekawymi doświadczeniami osobistymi. Opowiemy o kilku bardzo fajnych doświadczeniach.
Przygodach, tak. Także serdecznie zapraszamy na kolejną audycję już za 2 tygodnie.
Dziękuję.